Aha, dobra, już nic nie mówię, bo słuchajcie, jeśli coś powiedziałem za dużo, co was może jakoś tak w taki dyskomfort wprowadziło, to ja przepraszam, nie chciałem być aż tak bardzo wyluzowany, ale się rozkręciłem, więc nie przepraszam za to, co powiedziałem w sensie co do zasady, ale jeśli byłem taki może chwilami jakiś prostacki czy coś w tym stylu, to wybaczcie mi, teraz będę prawdziwym pastorem. Dobrze? Dobrze, pochylmy nasze głowy. Dobrze, a może się pomodlimy, to jest zawsze dobre. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś wielki, wspaniały i kochany. Chcemy Ci podziękować za to, że budujesz swój Kościół, że masz dla nas nowe rzeczy. Jezu, kochamy Ciebie i pragniemy, aby tą miłość przekazywać się, pokazywać innym ludziom, że jesteś dla nas wyjątkowy, szczególny, że jesteś niezwykły. Bardzo nam zależy na Tobie i na tym, aby Królestwo Twoje rozwijało się w tym przecudnym kraju, jakim jest Polska. Amen. Jeśli zakwestionowałeś słowo przecudny, wyjdź. To jest naprawdę wspaniały kraj. Myślę, że mamy tego świadomość nawet w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, tak? Ja zawsze, kiedy wracam z Ukrainy, to mam ochotę, jak papież, uklęknąć w Pyrzowicach i pocałować ziemię. Pyrzowice to jest lotnisko w Katowicach. I wtedy tak naprawdę doceniam to, w jak błogosławionym kraju żyjemy. To nie jest takie, wiecie, gadanie. Ja naprawdę w to wierzę. Dzięki temu życie jest łatwiejsze. Dobrze. Zdecydowanie. Moi mili, dobrze. Idziemy dalej. Czym się charakteryzują kościoły? O, to już koniec notatek. A, czekajcie. Zestartowało się, skasowało się. Co ja będę teraz mówił? Przepraszam, muszę się zlokalizować. Kościoły ceny. Dobrze, tak, jest. A więc mówiliśmy o tym, że liderzy... Aha, wiecie, że mamy dwa zestawy łyżwiarzy w półfinałach. Tak. I kobiety, i mężczyźni. A tego nie tłumacz, to może ich nie obchodzi w ogóle. Śledzicie? Ja mam śledzić? Ja będę śledziem. Moi mili, ale też powiedzmy sobie, zresztą powiedzieliśmy tutaj, że kościoły centrum uznają kolejne generacje za cel ich działalności ewangelizacyjnej. To jest bardzo ważne, dlatego że już o ile powiedzieliśmy w kontekście dzieci czy młodzieży w kościele, że to jest nasze pierwsze pole ewangelizacyjne. Naszym pierwszym polem ewangelizacyjnym jest młodzież, są dzieci z domów chrześcijańskich, bo tych chyba najtrudniej ponoć nawrócić. Ale mówiąc całkiem serio, często jest takie skoncentrowanie na tym, żeby zdobywać ludzi na zewnątrz i to jest właściwe, ale mamy ludzi niezdobytych wewnątrz. To są dzieci i młodzież bardzo często. I oni są tak naprawdę gwarantem tego, że ten kościół będzie za 20-30 lat ktoś mógł prowadzić. Przepraszam. A więc nie możemy zapominać o najmłodszych w kościele, nie możemy przechodzić do porządku dziennego, jakoby to by byli już ludzie zbawieni. Dlatego na przykład my na spotkaniach naszego kościoła dziecięcego normalnie wzywamy dzieci do nawrócenia. Z młodzieżą już to jest takie bardziej oczywiste, bo wiemy, że różnie z jej zachowaniem w kościele jest, więc mówimy, oni potrzebują nawrócenia, ale może lepiej, żeby nasza młodzież się nawracała, jak są dziećmi i to jest wtedy większe prawdopodobieństwo, że się ostaną w Królestwie Bożym, niż próbować później odkręcać ich jako nastolatków, którzy są zbuntowani, więc my normalnie wzywamy do nawrócenia nasze dzieciaki. Modlimy się o chrzest w Duchu Świętym, modlimy się o uzdrowienia, o te wszystkie rzeczy, które robimy z dorosłymi. Oczywiście na ich pewnym poziomie, ale muszę wam powiedzieć, modlić się z dziećmi o chrzest w Duchu Świętym to jest bajka. Wszystkie zaczynają mówić. Dorosły to, a nie wiem, czy to od Boga, czy to nie od Boga, tak. A tam dzieciaki wezwiesz, przyjmą Jezusa, a pomodlisz się, wszystkie mówią nowymi językami. I tak ma być. Nie wiem, dlaczego by tak nie miało być, prawda? A więc pamiętajmy o tym, żeby żeby zadbać o to, żeby te kolejne generacje, które są w naszym Kościele, te młodsze generacje były zbawione. Następne bardzo ważne. Kościoły centrum mają wystarczające zasoby wewnątrz. Co mam na myśli? Jeśli twój kościół ma, czy twoja grupa, którą dzisiaj masz, ma 10 osób, to ta grupa ma wszystko, aby zrealizować tą bieżącą i rozwojową działalność, jakby korzystając z zasobów tych 10 osób. Mówiąc inaczej, często mówimy tak, gdybym miał to, to bym zrobił tamto. To jest bzdura. Nigdy nie myślcie tymi kategoriami, dlatego że nigdy nie będziecie mieli tego czegoś, do końca sami nie wiemy czego, co pozwoliłoby nam zrobić coś tamtego, a nie zrobimy tego, bo nie mamy tego czegoś. Jeśli jest na tej sali 100 osób, to jest tutaj wystarczający potencjał, aby prowadzić kościół 100-osobowy. Koniec, kropka. Pod każdym względem darów, talentów i pieniędzy. To jest bardzo ważne. Jeśli nie ma pieniędzy, to tylko dlatego, że nie wszyscy są wystarczająco hojni. Ale nie dlatego, że w tej grupie nie ma tych środków finansowych, żeby wypełnić bieżącą działalność Kościoła. Moi drodzy, mam dla was złą nowinę. Zapomnijcie o super, hiper subwencjach Zachodu. To się skończyło. Tak, wykonało się. Dzisiaj my jesteśmy od tego, żeby subwencjonować, wspierać biedniejszych od nas. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to uchwycili. To jest ta część trudna tego poselstwa. Lepsza część jest taka, że naprawdę, jeśli właściwie wierzymy i działamy, to będziemy oglądali Boże cuda także w tej dziedzinie tych zasobów, które są będą dla nas wystarczające. Dlatego, że kiedy za każdym razem, wiecie, to jest takie znowu polskie. Bracia z Zachodu w dobrej wierze nam krzywdę zrobili. Bo zamiast na... Ostatnio słyszałem takie fajne powiedzenie jednego z pastorów. Mówi, wiesz, mamy taki fajny kontakt z jednym z dużych kościołów w Europie. I ktoś tam od razu rzucił hasło. Co, idzie kasa szerokim strumieniem? On spojrzał na niego i mówi, nie, oni powiedzieli, nie dadzą nam ani grosza, ale nauczą nas wierzyć, żebyśmy mieli wszystko. I to jest genialne. Oni powiedzieli, nie damy wam ani złotówki, ale nauczymy was wierzyć, jak sięgać po Boże zasoby, tu i teraz. I wiecie, my mieszkamy na prowincji, ja zawsze się udziwiłem, że Wodzisław to jest takie średnie miasto, to jest prowincja. 55 tysięcy, było 100, przepraszam, było 100 tysięcy, ale 5 dzielnic się odłączyło, więc tam formalnie dalej jest 140 tysięcy, ale na papierze jest w Wodzisławiu 50, ponieważ dzielnice się odłączyły, to są samodzielne miasta. Ale dlaczego ja o tym mówię? I no właśnie, jaki jest powód, nie?
Nie wiem, kim my jesteśmy, jak w Wodzisławie jest
prowincją. Prowincją mniejszą. Albo większą. Tak, tak. Prowincją większą. My jesteśmy prowincją mniejszą, wy jesteście prowincją większą. Ważne, żeby umieć się z siebie śmiać, ale... I pamiętam, kiedy była taka dosyć dziwna sytuacja, w taki proroczy sposób odebraliśmy, że czas korzystania z sali, w której byliśmy, się kończy. Wynajmowaliśmy kino. Zawsze powtarzam, że to był cud w ogóle, że w tym kinie ktoś się nawracał, bo kino było brzydkie, straszne i ciemne, ale dawaliśmy radę i w pewnym momencie w taki proroczy sposób bardzo wyraźnie odbierałem to, że kończy się era w kinie. I przyszedłem do liderów kościoła, mówię, słuchajcie, musimy się wynosić, bo prawdopodobnie nas wyrzucą z tego kina. I dosłownie za kilka tygodni przyszła kobieta i mówi, panowie, sprzedałem kino Rossmanowi, za rok będzie tutaj drogeria, musicie się wyprowadzać, a najlepiej już w ciągu miesiąca, dwóch. I kiedy ona to mówiła, to myśmy już byli przygotowani na tą ewentualność, ale skracając wywód, i kiedy tak rozmawiałem, mówię, wiecie co, musimy szukać swojego budynku. Ja byłem zawsze przeciwny budynkom swoim, bo to zawsze uważałem, że to problem. Ale no niestety taka jest rzeczywistość polska, że te budynki dobrze jak są, I pierwszy, kto zgasił moją wiarę w to, że możemy być na swoim, to była księgowa, która powiedziała, ale mamy 10 tysięcy. To nawet na tamte czasy nie było dużo. Skracając wywód, dzisiaj mamy budynek za 3 miliony, ale kiedy wychodziliśmy, to mieliśmy 10 tysięcy. Ja nie chcę zachęcać do jakichś takich, wiecie, głupkowatych rzeczy, ale żeby naprawdę jednak poruszać się w wierze w każdej sferze. Biblia mówi, kto, zawsze mylę ten werset, to zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. Jeśli czekamy na na super doskonałe okoliczności, możemy nigdy się ich nie doczekać. Jeśli zastanawiasz się, zrobię coś, jak będę miał coś, możesz nigdy nie zrobić. Prawdą też jest, że my musimy, i tutaj znowu sięgam do wartości Królestwa, moi drodzy, my musimy od samego początku w naszych rodzących się wspólnotach odważnie uczyć na temat hojności. Odważnie uczyć na temat dziesięciny. Jeśli nie wierzysz w dziesięcinę, zachęcam cię, abyś nauczał na temat dwudziestociny albo trzydziestokrotności. Bo często ludzie mówią, ja nie wierzę w dziesięcinę, ja nie wierzę, okej, no to dawaj więcej. No nie musisz do tego minimum się sprowadzać, tak? Albo ktoś mówi, ja nie wierzę w dziesięcinę, ja mówię, a może ty masz problem właśnie, żeby dawać do kościoła, to chociaż dawaj gdziekolwiek. To daj żebrzącemu pod sklepem tą dziesięcinę, ale nie będę dawał dziesięciny do mojego kościoła, bo marnują. To daj biednemu pod sklepem tą dziesięcinę, ale pokaż, że jesteś hojny, że nie jesteś związany pieniędzmi. Odkryłem, że 80% ludzi, którzy są przeciwni dziesięcinie, to dlatego, że są związani finansowo. Takie stara terminologia, związani. Ty jesteś związany, kiedyś się mówiło, nie? A my cię rozwiążemy. To znaczy, jakby to powiedzieć po współczesnemu. Rozumiecie, co związany? No taki... Zniewolony, o, dobre słowo, zniewolony, tak, to jest duchowe słowo. Zniewolony w sferze pieniędzy, finansów. A tymczasem kultura królestwa to jest kultura ludzi hojnych. I jeśli kościół jest budowany na skąpstwie, taki kościół niczego nie osiągnie. Ale jeśli kościół jest budowany na hojnym, poważnym zaangażowaniu finansowym ludzi, to ten Kościół będzie się rozwijał. A więc wierzymy w to, że kościoły, te centrum, to są kościoły, którym wystarcza na bieżące potrzeby i rozwój. Ekstra rzeczy, to już jest osobny temat, ale na bieżącą działalność i przyzwoity rozwój, przyzwoite organizowanie życia duchowego, każdy Kościół ma to w swoich zasobach i nie potrzebuje żadnych subwencji. Nawet jeśli jesteście grupą studentów, to i tak jak każdy by się zrzucił uczciwie ze swojego kieszonkowego, to jakieś przyzwoite pieniądze by były. Dobrze. Idziemy dalej. Jakieś pytania? Przerywajcie. Jak nie przerywacie, to... A więc... Są pytania? Oni wierzą w 20. Nie, był Żydem. Na pewno był. Moi mili, idąc dalej, kościoły centrum, to jest ważne, nie obawiają się rzeczywistości, ale ją zmieniają. Co ja rozumiem w tym punkcie? Pamiętacie, mówiliśmy, ci, którzy uczynili zamęt na całym świecie, przyszli także do nas. Kościoły peryferyjne to są kościoły, które wierzą w taką teologię świętej resztki. Czy wiecie, że do chyba XVIII wieku Kościół w ogóle nie wierzył w coś takiego jak święta resztka? Jak święta resztka, po którą Pan przyjdzie, a cały świat będzie masą zwiedzonych ludzi. I zostanie paru sprawiedliwych, oni gdzieś tam w tych białych szatach będą czekali na tej górze i Pan po nich przyjdzie. Był taki człowiek, który się nazywał Darby i on taką teologię dosyć mocno promował. Chyba dlatego, że ich właśnie paru było i do dzisiaj jest ich paru. Nie będziemy mówić... A paruzji nie było. No właśnie. Ale moi drodzy, taka teologia przyniosła bardzo dużo szkody. Dlatego, że co ona zrobiła? Usankcjonowała naszą nieefektywność. Wiecie, natura ludzka jest taka, kiedy mam wybrać łatwiejsze rozwiązanie, zawsze wybiorę to łatwiejsze. A więc kiedy ktoś mi mówi, stary, ty się nie przejmuj, że was zostało 10 w twoim zborze, bo to jest znakiem prawdziwości twojej wiary. Wszyscy inni, którzy odeszli albo przeszli do tych nowoczesnych kościołów, są w wielkim odstępstwie. Nie ilość, ale jakość. Pokażcie mi na Boga, że jest w Biblii taki werset. Nie ilość, ale jakość. Konkurs. Wręcz odwrotnie. Właśnie. Więc dlaczego powtarzamy kłamstwa diabelskie, które mówią nie ilość, ale jakość? Ja czytam w mojej Biblii, że jest napisane, że Jezus, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest Boża wizja. Jeśli czytam objawienie Jana, to jest tam napisane w tej wizji nieba, że ludu było całe mnóstwo, że nikt tego nie mógł zliczyć. Prawda? Jeśli czytam o Kościele w Dzień Zielonych Świąt, który rozpoczął tak zwane czasy ostateczne, bo wiecie, że apostoł Piotr prorokował i to jest zapowiedziane, że w ostatecznych dniach wyleje, a więc tak naprawdę te czasy ostateczne trwają od tamtego momentu do teraz. A więc jest pokazana kościół dynamiczny, kościół, w którym jest wielu ludzi, kościół, który notuje masowe nawrócenia. Czy to znaczy, że to będzie proste i łatwe? Niekoniecznie. Ale to jest wizja, której się trzymamy, bo jest to wizja Bożego serca. Oto jest napisane, że Pan Bóg przysposobi sobie oblubienicę bez zmazy, skazy, tam jest napisane bez zmarszczki, dosłownie bez zmarszczek, czyli będzie to oblubienica doskonała, nie jakaś pomarszczona, niewydarzona stara panna. O, to co? Przepraszam. Tak, tak. I taka zgorzkniała, rozgoryczona. Będzie to piękna, narzeczona. Dlaczego ja powiedziałem oblubienica? Ja strasznie nie lubię tego słowa. Narzeczona, tak? Ale wy nie mówicie narzeczona, wy mówicie oblubienica, tak? A, tu was mam. Więc jak będziecie czytać ten fragment, powiedzcie narzeczona, zaraz będzie... To nie takie święte słowo jak oblubienica. A więc musimy sobie w serca włożyć właściwą wizję Bożą i nie akceptować rzeczywistości, która jest wokół nas. Muszą pojawić się ludzie, w których będzie takie zdrowe Boże niezadowolenie ze stanu, który jest. Nie możemy akceptować biernie rzeczywistości i powiedzieć, no tak już jest, ale przecież Pan Jezus o tym powiedział. To, pamiętajcie, to jest kwestia otwarta, czy Syn Człowieczy zastanie wiarę. To od nas dzisiaj zależy, od naszego posłuszeństwa, czy zmienimy losy tego kraju. To się nie wydarzy samo. A więc musimy zmienić wizję Kościoła, musimy podjąć wysiłek zmiany rzeczywistości, która nas otacza. Jeśli jest mało kościołów, to my nie zgadzamy się z tym, ale powiemy, to zrobimy tak, żeby było ich więcej. Jeśli są małe kościoły, to nie zgadzamy się z tą rzeczywistością, ale powiemy sobie, to zrobimy wszystko i wierzymy, że Bóg nam pomoże, aby kościoły były większe, większe i większe. A więc nie możemy akceptować rzeczywistości, powinniśmy ją zmieniać. Powinniśmy stanąć naprzeciwko niej i powiedzieć, może dzisiaj ja zrobię mały krok, ale ci, którzy pójdą za mną, dzięki moim małym krokom wejdą w rzeczy większe. Więc to jest niezwykle ważne. Następna rzecz. Kościoły centrum widzą nie tylko zagrożenia, nie ignorując ich. Wiecie, ja nie jestem takim... Ja jestem człowiekiem pozytywnym, ale nie silę się, że wszystko jest super, no bo jak nie jest super, no to dlaczego mam mówić, że jest super, tak? Ale staram się jednak prosić Boga o taką zdolność, pomimo trudnej rzeczywistości, szukać wszędzie szans. Zawsze powiadam, to, że w Polsce jest mało kościołów, to super, nie ma konkurencji. Wszędzie, gdzie pójdziesz, jesteś pierwszy. Wszędzie, gdzie pójdziesz, spotkasz ludzi, którzy nie mają takiego pojęcia o Bogu, a więc nie patrz na szans, na zagrożenia tylko, ale spróbuj w tej rzeczywistości polskiej szukać swoich szans, szukać swojej okazji, korzystać z tych okazji. Miałem ostatnio taki temat wykładów, cykl wykładów na temat, zatytułowałem to Twoje 5 minut. I chodzi o to, że naprawdę żyjemy na ziemi bardzo krótko i nie stać nas na to, żeby marnować czas. Ale jest taki, i wiecie, tak zacząłem, jak taki solidny badacz słowa, zacząłem badać fragmenty, tak je rozmontowywać. I ten fragment Pisma Świętego, który mówi, wykupując czas, gdyż dni są złe, jest świetna rzecz. To wykupując czas, to jest pojęcie kupieckie, starożytne, które mówi, wykorzystaj okazję i kup to, co jest dzisiaj okazją, jakby skorzystaj z promocji, skorzystaj z wyprzedaży. I pomyślałem sobie, kto jest w stanie skorzystać z promocji? Ktoś, kto obserwuje billboardy, na których są informacje o promocjach, tak? Jak jadę i widzę, że w Tesco jest jakaś wyprzedaż, dlaczego ja zwracam na to uwagę? Bo może to mnie obchodzi. I tak samo chrześcijanie muszą być sfokusowani, skoncentrowani na tym, co mają robić i korzystać z okazji, które Bóg przygotowuje. Jakby wchodzić w te otwarte wrota czasoprzestrzeni, to strasznie heretycko brzmi, czasoprzestrzeń, ale korzystać z okazji, które Bóg nam daje. Każdego dnia twoje życie jest pasmem wielu okazji. Wielu sytuacji, w których możesz coś dobrego z Bogiem zrobić. Nie musisz ekstra do pewnych rzeczy się przygotowywać. Ostatnio jeden z chłopaków, który jest, jak to się mówi, dobrze, że to jest wewnątrz nagrywane, jest takim noszowym. Wiecie, każdy zespół, który coś znaczył, miał takich swoich noszowych, czyli ludzi, którzy na przykład stroją gitary, albo zmieniają ci strunę, jak pęknie, albo pomagają, ustawiają piece, czyli wzmacniacze na scenie i tak dalej. I nasz zespół też ma takich ludzi. I ostatnio zobaczyłem u gościa koraliki. Takie hare hare, Krishna Krishna. Mówię, o, widzę, że jesteś człowiekiem pobożnym. A on mówi, no, w tym sensie, no i tam mi zaczął opowiadać te wszystkie swoje historie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sobie myślę, mam jeszcze pół godziny do próby, wykorzystam czas. Nie będę tylko siedział i zastanawiał się, co dzisiaj zagramy, ale pomyślałem sobie, wykorzystam czas, żeby dzielić się Ewangelią. I myślę sobie, że jest wiele okazji, wiele momentów, których nie powinniśmy marnotrawić. Powinniśmy korzystać z sytuacji, które Bóg nam daje. I znowu, taką wielką okazją jest to, że tak jak tutaj słyszeliśmy już, jak to było? Idzie nowe? Nie idzie. Daniel, jak to? Idzie nowe? Idzie nowe. Co to znaczy idzie nowe? Że czego jeszcze nie wiemy, ja też nie wiem, ale ważne, że idzie nowe. Słuchajcie, jest po prostu czas. Jest okazja. Tak? I my wchodzimy w tą okazję, nie wiemy do końca, jak to będzie, nie mamy określonych wszystkich parametrów, nie mamy opisanej całej rzeczywistości, którą mamy stworzyć, ale wchodzimy w to, mając być może trochę bardzo mglisty obraz. Ale wchodzimy w to nowe, bo wiemy, że za jakiś czas te wrota czasoprzestrzeni mogą się zamknąć i powiemy, zmarnowaliśmy czas. Powiem wam taką ciekawostkę. Mówi się, Bóg zawsze daje szansę. Czy to jest prawda, czy fałsz? I tak, i nie. Są okazje, które nigdy już się nie zdarzą po raz drugi. Dokładnie. Dokładnie. Nie stać nas na to, aby one mogły tak po prostu przechodzić. I kiedy Bóg coś przygotowuje, nawet jeśli nie wszystko rozumiemy, ale wiemy, że mamy w to wejść, po prostu wchodźmy. Nawet za cenę lęku, nawet za cenę ogromnego poczucia niepewności, bo poruszasz się wierze, po prostu rób to. rób to. To o tej hali to jest jakaś informacja publiczna? Nie bardzo. Nieważne, nieważne. Ale powiem tak, rozmawiamy tutaj o różnych eventach młodzieżowych, które się dzieją tu i tam i tak sobie pomyślałem, Boże, a pierwszy, że tak powiem, nowoczesny event dla młodzieży w największym okresie konferencja Radykalni to było 400 osób. I sobie myślę tak, kurczę, zawsze marzyłem o tysiącach, ale jakoś tych tysięcy nigdy nie dosięgłem. Ale Bóg kiedyś mi powiedział, ale ty nie byłeś od tysięcy, ty byłeś od tego, żeby włożyć nogę między futryny a drzwi. Czyli żeby być pionierem. To nie było twoje zadanie, żebyś ty miał tysiące. Ty miałeś coś przełamać, coś pokazać i aby inni weszli w tysiące. I Różański w to wejdzie, tak. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. I twoja radość będzie moją radością. Twój sukces będzie moim sukcesem. Ale ty spłyciłeś. Ale ty spłyciłeś. Jezu, jak mi się to nie podoba. Dobra, zaproś go. Zaproś go. Moi mili, ale musimy rozumieć jeszcze pewien element związany z wykorzystaniem czasu. Wchodzimy w pewne rzeczy i od razu mamy wyobrażenie, jak to się odbędzie. Czasami to się nie odbędzie, albo efekt tego nie będzie taki, jak my byśmy chcieli, albo którego oczekiwali, ale ważne, że zrobiłeś coś, co może przybliży innych do tego marzenia, które ty masz. I znowu, pamiętam kiedyś taki czas, lat temu 5, kiedy miałem 40, wiecie, jak okrągłe są rocznice, to człowiek ma takie różne jakieś schizy i się denerwuje, że czas szybko biegnie. I pamiętam, sytuacja była taka dosyć śmieszna, bo jechałem z wózkiem w markecie. I tak jadę z tym wózkiem, robię te zakupy i tak stanąłem i taki żal mnie wziął. I mówię, Boże, mam 40 lat. Ale posłuchaj dalej tej opowieści. Bo to był taki żal takiego trochę zgorzkniałca. I mówię tak, no gdzie są te tysiące? Tutaj co urośniemy, to coś założymy, co dobijemy, co kaplica się pełna robi, to się robi do połowy pusta, bo trzeba założyć jakąś społeczność, wspólnotę. I tak mówię, Boże, ale tak mam prośbę, żebyś się naprawdę pośpieszył, bo ja nie wiem, ile długo będę żył, więc dobrze by było, żebyśmy trochę podkręcili tempo. I zapomniałem o tych takich moich żalach i pamiętam kiedyś prawie, ja nie jestem bajkopisarzem, więc nic nie koloryzuję, tak mi się wydaje, prawie usłyszałem to w duchu, kiedy Duch Święty mówi, ale ja ci nie powiedziałem, żebyś miał największy kościół, tylko że będziesz pionierski i tego się trzymaj, facet, tego się trzymaj, bo inni korzystając z twoich dokonań, z ludzi na tej sali będą mogli iść dalej. Ale wy musicie wykorzystywać okazje, które Bóg na ten czas przygotował dla was, bo druga taka sytuacja może się nie zdarzyć. Może się nie zdarzyć. I wtedy nie będziemy pocieszać się tym, że Pan jest Bogiem drugiej szansy. No czasami nie. Czasami nie. Dlatego, że jest to zbyt skomplikowane, żebym mógł o tym powiedzieć teraz. Ale czasami tak nie jest. Ale wykorzystujcie okazję. Szukajcie możliwości. Nie szukajcie problemów czy trudności. Raczej w każdej trudności szukajcie okazji. Tak myślą wizjonerzy. Tak myślą wizjonerzy. Ja nie chcę się tu podpierać, wiecie, takimi biznesowymi przykładami, ale bardzo, bardzo mi się podobało, wiecie, kiedy ja, jak, wiecie, ja jestem w tej jedynej prawdziwej wierze Apple'a. Należę do tej grupy wyznawców. Wszystko inne to są podróbki. Pamiętajcie, jedyny prawdziwy komputer to jest Apple. Wiem, że już was obraziłem, nie chciałem tego, ale podoba mi się jedna sytuacja, kiedy właśnie Steve Jobs powiedział tak, to jest jeden z elementów jego biografii. Strasznie irytowało go to, te wsuwane klapki do laptopów. Do laptopów. I mówi, wymyślmy takie rozwiązanie, które będzie uniwersalne, czyli żebyśmy mogli wkładać płyty niekoniecznie, żeby kieszeń się wysuwała. I inżynier, który był odpowiedzialny za te wszystkie wynalazki, mówi, ale to się nie da zrobić. On mówi, już tu nie pracujesz. Proste. Przyjął innego faceta, który to zrobił i w Apple płytę się wkłada i jakby system, jakby ten mechanizm sam zaciąga tą płytę. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedy rozmawiam z ludźmi u nas w teamie, to kiedy zadaję im pytanie, to nie chcę usłyszeć odpowiedzi, że coś się nie da, tylko chcę usłyszeć odpowiedź, jak? Jak? Mnie nie interesują opowieści typu, że coś się nie da. Mamy tysiące, miliony przykładów, kiedy ludzie mówili, coś się nie da. Nie da się tego, nie da tamtego. Wiecie, w Polsce się nie da dużych kościołów zrobić, bo Polacy są tacy, siacy, owacy. Jak to się dzieje, że na moim dawnym osiedlu, na którym mieszkam, jest parafia 20-tysięczna? Skandal. I się nie podzielili na 70 mniejszych. Ci sami Polacy. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo my, jako ewangeliczni chrześcijanie, mamy tendencję do podziałów. Bo nie nauczono nas szacunku do autorytetów, nie nauczono nas wartości, ważności jedności w Kościele, tylko wręcz scedowano wszystko na Ducha Świętego i dzisiaj każdy mówi, a mnie Duch tak prowadzi i więc nie będę w tym Kościele, bo Pan mnie tak prowadzi. To są wymysły, które tylko podcinają herezja. Ale mówię całkiem serio. Moi drodzy, to jeżeli będziemy ciągle powtarzali, my Polacy jesteśmy tacy, my Polacy jesteśmy owacy, my Polacy nie potrafimy działać w jedności, to my tylko ugruntowujemy złe cechy albo kłamstwa o nas samych. Nie wiem, dlaczego to mówiłem, ale właśnie chcę powiedzieć wam taką rzecz, że te rzeczy wszystkie można zmieniać. To nie jest prosta droga, ale można to zmieniać. Każde przełamanie podziału, czy każde przełamanie takiego rozdwojenia, czyli zjednoczenie większe ludzi, prowadzi tych, którzy przyjdą po nas, do lepszych rzeczy, bo oni już będą mieli przynajmniej trochę zmienioną mentalność kościelną. Już będą 30 razy się zastanawiali ludzie, zanim odejdą z kościoła. 300 razy zastanowią się, zanim obrobią tyłek za przeproszeniem pastorowi. Dlatego, że zaczęto ich nauczać we właściwy sposób. Ała. Dlatego, że zaczęto ich kształtować. Nie poddano ich przypadkowemu rozwojowi, tak jak to wiele razy ma miejsce. Też będziemy o tym mówić. Jaki jest rozwój w kościele twoim? Czy to jest tak, że przychodzi człowiek do kościoła, siada i koniec? Czy ma jakiś proces wzrostu? Czy ktoś naznaczył jakąś ścieżkę rozwoju duchowego dla tego człowieka? Czy on przychodzi, słucha kazania? No i to nic, że to kazanie dotyczy zupełnie głębszych spraw, a on tutaj jest pierwszy dzień. A więc nie chcemy, aby ludzie byli prowadzeni w przypadkowy sposób, ale chcemy, aby byli wychowywani, aby zmieniać tą rzeczywistość, a nie ciągle tylko akceptować i mówić nie da się, nie da się. Nie da się. Ja też czasami mówię, nie da się, potem się nawracam z tego, nie da się i stwierdzam, nie, jednak musimy to zmieniać. Nie możemy poddać się temu całemu narzekactwu i utrwalaniu stereotypów. Tak? No. Nie da się. Jak to się stało, że mamy 4 medale złote? Prawda? To jest taki drobiazg, ale jakże znaczący. Prawda? Jeśli zdobyliśmy więcej na jednej olimpiadzie medali niż we wszystkich innych złotych, tak? No jak to się stało? No powiedz im, że się nie da. Bo stok 2 razy skoczył, zaraz ktoś to wszystko przekreśli i powie, nie, nie, to te medale to one nie są ze złota, to takie quasi złoto, wiesz, to w ogóle to bez sensu, a w ogóle to są brązowe medale, nie? Holender był, tak, już, tak. A w ogóle to wszystko jest bez sensu, tak. Następne. Członkowie kościołów centrum są dumni ze swojej przynależności. Chlubią się nią, są dumni ze swoich przywódców, obdarzają ich szacunkiem, są dla nich naturalnymi autorytetami. Właśnie. Z jednej strony fajnie jest się szczycić kościołem i to jest fajne, ale jeśli myślimy, no i to już mówiliśmy, tak? Tak prowadźmy kościół, Tak prowadźcie swoje grupy misyjne, czy te zalążki nowych wspólnot, aby członkowie tych wspólnot byli dumni z tego, że są tego częścią. Że bycie częścią waszego kościoła, to brzmi dumnie. Skąd jesteś? Z Kananu. Od kogo? Od Sławka? O stary, zazdroszczę ci. Zazdroszczę ci. To jest fajne. Kiedy słyszy się takie rzeczy, tak, to jest fajne. To właśnie tak ma być. Nie w tym sensie, że ten jeden biedny mówi, a u nas jest tak dennie. To nie to chcę powiedzieć, ale członkowie wspólnot powinni być dumni ze swoich wspólnot i ze swoich pastorów. Wiecie, ja zostałem wychowany jako dziecko w ogromnym poszanowaniu autorytetów. I to nie było toksyczne. To była stara, przedwojenna polska Kinderstuba. Jak na przykład pokłóciłem się, naubliżałem z mojej mamie, to musiałem przyjść i pocałować ją w rękę. Taki hardcore. Tak. Dobre. Naprawdę. Próbuję to wprowadzić u mojego syna. Zrobi wszystko, ale nie pocałuje mojej żony w rękę. Nie wiem. Jeszcze go załatwię. Ale... I jestem dumny, że moi rodzice tak mnie wychowali, bo nie mam problemu z autorytetami. I nie chcę moich dzieci wychowywać w rebelii, w buncie do autorytetów. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jest też także czas, aby w tych nowych kościołach uczyć szacunku do przywódców i nie obchodzi mnie, co o tym myślicie. Może jestem sędzią we własnej sprawie, ale jeśli chcemy mieć duże, przełomowe kościoły, ludzie muszą szanować swoich pastorów. I nie chcę słuchać tych głupot, o których zaraz powiecie, no ale Panu się należy tylko cześć. Ja czytam w Biblii, że ludzie, przywódcy byli szanowani. Bez względu na to, czy byli dobrzy, czy byli źli, przywódcom należy się szacunek. Biblia nie mówi o tym, że jak jest matka dobra, to ją szanuj, a jak jest zła, to ją po prostu nie szanuj. Szanuje się przywódców, a Bóg sobie z nimi będzie radził. Naszym zadaniem jest szanować. Dlaczego? Dlatego, że to są autorytety ustanowione przez Boga, nawet jeśli są słabymi przywódcami. To naszą rolą nie jest osądzanie ich, czy sądzenie tych ludzi, ale to zostawiamy sprawie Bożej, ewentualnie przełożonym, którzy są odpowiedzialni za relację apostolską z taką osobą, tak? Zbyt łatwo pozwalamy sobie, moi drodzy, na to, żeby wypowiadać złe rzeczy o przywódcach. Zbyt łatwo. Ktoś kiedyś przesunął granicę i tak już poszło. Wiecie, to właśnie, to tak trochę jak z dziećmi. Jak dziecko pierwszy raz zapyskuje, patrzy, jaka jest relacja rodziców. Jeśli rodzice nie zareagują, przeniesie granicę dalej. Następnym razem już nie tylko odburknie, ale to będzie cała wiązanka po to, żeby za kolejnym razem wywieźć ojca na taczce z domu. I w kościołach jest podobnie. Ktoś kiedyś przesunął granicę. Dorobił do tego duchową ideologię. Tak naprawdę zaimportował współczesny sposób myślenia do kościoła. Współczesny sposób myślenia jest taki. Jeśli przywódca jest denny, należy go zdjąć, należy go zbesztać, należy go po prostu pognębić i ustanowić nowego króla. A jeśli ten nowy król będzie denny, to tak długo, a znajdziemy tego właściwego. Zobaczcie, do czego to doprowadziło, że dzisiaj we współczesnym świecie polityki mamy kryzys przywództwa. Nie mamy przywódców, nie mamy mężów stanu, mamy polityków, którzy nadmiernie przykładają wagę do tego, aby układać się z wyborcami. Oni już nie przewodzą, oni już spełniają pewne oczekiwania nie zawsze dobre. A gdzie to jest powiedziane, że większość ma zawsze rację? Prawda? To wcale tak nie działa. A więc jeśli myślimy o dużych, rozwojowych kościołach, panuje tam kultura szacunku do przywódców, jak i do siebie nawzajem. To działa w każdą stronę. Ale dzisiaj nie ma aż takiego... Wiecie, przywódcy są tak zestresowani bardzo często, nadskakują ludziom w kościele, bo boją się rozruby. Bo jest nas mało i nie chcemy jeszcze mieć mniejszej grupy, więc taki lider jest tak zestresowany, biedny, że on dba, żeby wszyscy się uśmiechali, do każdego poda rękę, bo jak nie poda, to ten już nie przyjdzie do kościoła, albo poskomentuje, no pastor coś do mnie ma, że się ze mną nie przywitał. Wiecie, jeżeli będziemy w ten sposób myśleć, to będziemy mieli maksymalnie 100 osób w kościołach. Bo tylko tyle taki jeden człowiek jest w stanie obskoczyć, żeby wszyscy byli happy. Musimy rozumieć to, że kiedy myślimy o dużych kościołach, to pastor nie z każdym się przywita. Nie z każdym porozmawia. Nie dlatego, że ich nie kocha, tylko dlatego, że nie jest Bogiem. Tylko Pan Jezus jest w stanie wysłuchać wszystkich naraz, w Duchu Świętym, tak? Przywitać się z każdym, ale ten człowiek, ten lider, nawet z żoną, nie jest w stanie sprawić, żeby wszyscy byli happy. Dlatego kościoły dochodzą do tylko pewnej liczby, ponieważ jest niezrozumienie funkcji przywódczej pastora. I ludzie zaczynają się burzyć, odchodzić, no bo się nie przywitał, bo miał zły dzień, bo nie odwiedził mnie. U nas na przykład w kościele jest taka zasada, że pastor nie odwiedza. Jak pastor ci odwiedza, to albo coś narozrabiałeś strasznie, albo za dwa dni masz umrzeć. I przychodzi modlić się o ciebie z ostatnim namaszczeniem. Naprawdę. Więc jeżeli zawsze powtarzamy na kursie dla nowych osób, jeśli leżysz w szpitalu i pastor przyszedł, to znaczy, że umierasz. Więc jestem najmniej oczekiwanym w szpitalach człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że podzieliliśmy się obowiązkami. Dlatego, że kiedy mówimy, jeśli ktoś leży w szpitalu, to nie leci tam pastor. Idzie tam grupa, bo oni grupa domowa, bo ta grupa najszybciej będzie wiedziała, kto jest chory. Kto się źle ma. Kto potrzebuje prostej opieki, prostego otoczenia ochroną. Czy to znaczy, że nie kocham ludzi? Właśnie dlatego, że kocham, to zorganizowałem tak kościół. Dlatego, że mi zależy na nich. Sobie powiedział jakieś piękne zdanie. Nikt nie kocha twojego kościoła bardziej jak twój pastor. To jest prawda. Możemy mówić, że on taki, siaki, niedoskonały, owaki, ale jemu najbardziej zależy na ludziach. Nawet jeśli ty myślisz inaczej, to on tak naprawdę, gdzieś jego serce jest poruszone za tymi wszystkimi ludźmi. Ale nierealne oczekiwania niszczą kościoły. Nierealne oczekiwania. Ten przedpole robię, wiesz. Tak, tak, tak. Nierealne oczekiwania niszczą kościoły, niszczą rozwój kościołów. Dlatego kościoły w Polsce dochodzą bardzo często tylko do pewnej liczby. Ponieważ są oczekiwania i te oczekiwania nie są spełnione i ludzie odchodzą. A więc z jednej strony pastor zrobi wszystko, żeby zrealizować duchowe potrzeby swoich owieczek, ale z drugiej strony owieczki muszą też przyjąć pewną właściwą postawę, że pastor nie jest od wypełnienia wszystkich potrzeb w kościele. A nawet jeśli jest niedoskonały, wiecie, to jest duchowe prawo. Szanujcie swoich liderów. Szanujcie, nawet jeśli są mega niedoskonali, nawet jeśli popełniają mega błędy, nie przypinajcie się do tych wszystkich grup niezadowolonych ględzicieli, którzy tak łatwą ręką to wszystko oceniają. Bo to nie jest takie proste. Kiedyś ktoś powiedział, pastora nikt nie zrozumie, tylko drugi pastor. Ale ja chciałbym, żebyście dzisiaj choć trochę uchwycili z takiego mojego serca, że to nie jest wszystko takie proste. Często ludzie mówią, no czemu taką decyzję podjął? No podjął, bo wiedział więcej. Wiedział lepiej, widział inne sprawy, miał pojęcie o rzeczach, o których my bardzo często nie wiemy, tak? Znał sprawę danej osoby, danej służby i tak dalej. To są bardzo często zawiłe sytuacje, ale jakkolwiek w kościele centrum musi obowiązywać kultura szacunku. A więc pastor też nie jest od tego, żeby, wiecie, łajać tych ludzi, wyżywać się na nich, to nie to chcę powiedzieć, po prostu ta kultura szacunku działa w każdą stronę. Ona jest atmosferą, która przenika wszystko. Ja na przykład nauczyłem się takiej zasady, ja nigdy nie mówię, zrób coś tam. Zawsze mówię, mam do ciebie prośbę. Czy mógłbyś zrobić to, czy tamto? Nigdy nie rozkazuję ludziom. Zawsze mówię, mam taką prośbę. I ludzie chętnie to robią. Dlaczego? Dlatego, że jest stworzona kultura szacunku. Ale to też działa w stronę, kiedy między wierzącymi dochodzi do jakichś napięć i ktoś zaczyna podnosić głos, mówię, w tym kościele tak nie rozmawiamy. Nie zgadzam się na to, aby ktoś podnosił głos na kogoś innego, aby ktoś ubliżał komuś innemu, aby dochodziło do sytuacji, w których ludzie odzierają siebie z godności tylko dlatego, że się zdenerwowali. ochłoń spokojnie, będziemy rozwiązywać swój problem, ale nie wolno ci tym tonem mówić do drugiego człowieka w kościele. Dlaczego? Dlatego, że mamy być elitą. Tak? Ja nie mówię o ludziach, którzy są 3 dni w kościele. Nie mówię o ludziach, którzy są nawet 2 lata w kościele. Ale mówię o tak zwanych starych wierzących. Oni powinni być wzorem po prostu cudowności. Oni swoją postawą powinni przenikać atmosferę, wnosić po prostu obecność Ducha Świętego, łagodność, szacunek. Różnie to z tym jest, prawda? Dobrze. A więc panuje atmosfera wzajemnego szacunku, ale też pamiętajmy o tym, żeby tych naszych przywódców szanować. W jaki sposób ich szanujemy? Może wyrażamy się o tym, co robią, w sposób pozytywny. Zachęcamy, dajemy taką informację zwrotną. Wiecie, to jest bardzo często tak u nas w Polsce i to też musimy walczyć z tym. Ktoś często chce powiedzieć coś dobrego i zaczyna od takiego stwierdzenia. Wiesz, nie będę ci się podlizywał, albo nie chcę ci słodzić, ale fajne kazanie. To ta pierwsza część już właściwie dewastuje tą drugą. Tak. A więc jeśli chcemy wyrazić pozytywną opinię, to wyraźmy ją, ale bez tego ale. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli mówisz, to wszystko, co przed ale jest to wszystko, co po ale jest prawdą. Fajnie mówiłeś ale. Fajny jesteś ale. A więc przekazujmy pozytywne słowo sobie nawzajem. Swoim liderom, ludziom, którzy są z nami w służbie. Lepiej powiedzieć więcej pozytywnego słowa niż jedno negatywne słowo za dużo. Ale tworzymy taką kulturę, stary, świetnie to zrobiłeś. Nawet jeśli zrobił to beznadziejnie, to, że powiedziałeś świetnie, to sprawi, że on naprawdę następnym razem zrobi to lepiej. Ale przyjdźmy, powiedzmy mu, no bez sensu. Już nigdy nie zrobi tego. Dlatego, że będzie bał się kompromitacji. To nie znaczy, że mamy kłamać, ale to znaczy, że my tworzymy atmosferę, w której budujemy szacunek, pozytywną zachętę sobie nawzajem. Dobrze, idziemy dalej. Teraz będziemy mówili o tych kościołach. Teraz się przejdziemy po tych peryferyjnych. Jakieś pytania? Aha, przerwa.